każdą sobotę po godzinie 11 spotykamy się na antenie Radia Gdańsk w audycji Złapane w sieci, żeby rozmawiać o internecie, tym, co w tym internecie możemy znaleźć, o aplikacjach i wszystkim tym, co jest dookoła. Nie inaczej będzie dzisiaj. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z tą bardziej rozrywkową częścią internetu, no bo nie można internetowi odmówić tego, że służy także graniu, różnym rozrywkowym aktywnościom i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak z tą siecią jest, jeśli chodzi o połączenie osób, wielu osób, na przykład z wielu różnych krajów. Jeśli ktoś chce sobie w coś pograć, to nie ma nawet najmniejszych problemów czy przeciwności, ale nie zawsze też tak było. Zaczynając od początku, muszę przedstawić naszego gościa, Piotr Domagała z Gdyńskiego Joysticka, człowiek, który o grach wie wszystko i jeszcze więcej. Cześć Piotrze, witam cię.
Witam wszystkich.
Zacznijmy w takim razie od tych zamierzchłych czasów, kiedy ten internet ledwo co się pojawił. Czy my już myśleliśmy o graniu z kimś, o tych kontaktach growych? Już chcieliśmy się łączyć? Jak było w twoim przypadku?
Moje dzieciństwo to było dorastanie z tą technologią internetową, która zdążyła się już rozwinąć, zanim pojawiłem się w planach moich rodziców. Wydaje mi się, że początki sięgają gdzieś tam lat 60. I tak też podpowiada internet i różnego rodzaju źródła encyklopedyczne. Projekty rozwijane w ramach różnego rodzaju uniwersyteckich prób technologicznych, czy też inicjatyw korporacyjnych, doprowadziły w końcu do powstania pewnych standardów, protokołów komunikacji, które teraz nazywane są po prostu internetem. Na podstawie badań i różnego rodzaju eksperymentów doprowadzono jakby do tego finalnego kształtu sieci globalnej. Natomiast te gry, jaką odegrały rolę w tym wszystkim, myślę, że gry były takim elementem narzędzia testowego. One wyznaczały granice możliwości technologicznych, pewnych pomysłów, które się pojawiały na łączenie się urządzeń między sobą, no bo w momencie, kiedy powstała już koncepcja komputera, no to myślę, że w tym samym momencie twórca czy też twórcy wpadli na pomysł, żeby te komputery łączyć. Brakowało oczywiście wtedy jeszcze infrastruktury, trzeba było wymyślić, jak to zrobić, jak optymalizować te połączenia, bo wiadomo, że każde połączenie to jest jakaś strata danych, to są jakieś czas przesyłu i tak dalej. To wszystko było wyzwaniem dla ówczesnych inżynierów i myślę, że obecnych też, ponieważ ta technologia cały czas się rozwija i należy chyba cały czas aktualizować wiedzę na ten temat. Mimo tego, że wydaje się to takie naturalne, wystarczy dotknąć klawisz gdzieś tam na telefonie czy na komputerze i mamy globalną sieć, jesteśmy w tej wielowarstwowej globalnej wiosce, natomiast zrozumienie tego, jak to działa, no to już jest zupełnie inna kwestia. No i wracając do tych gier. Historia gdzieś tam zapisana gier wiąże się właśnie z rozwojem internetu. Pierwsze gry, które chyba do mnie przynajmniej dotarły, to były gry takie tak zwane tekstowe, między użytkownikami, którzy korzystali z takiego łącza, który wcześniej był nazywany jako łączem MUD, czy MAT lub BBS. To tak naprawdę ja, korzystając z tego, jeszcze wówczas nie byłem pewny, co to za technologia jest. Wiedziałem, że sąsiad ma komputer i możemy zagrać w tak zwaną grę tekstową, gdzie były pewne ramy. Ten scenariusz był, wszystko było podane w tekście, komendy, lista komend, które pozwalały na to, żeby poruszać się w świecie stworzonym za pomocą tekstu. No i to oczywiście to była gra i to była gra naprawdę, która pobudzała wyobraźnię. Trzeba było sobie wszystko inne dopowiedzieć, a natomiast kontrolę mieliśmy nad komendami. Myślę, że to były takie początki, również też w Polsce. Później to oczywiście się rozwijało aż do tego momentu.
Gra tekstowa, tak jak wspomniałeś, no duże pole do zostawiała wyobraźni i wtedy też chyba jeszcze właśnie niekoniecznie grafiką trzeba było zagrać, czy też grafikę wykorzystać, żeby ta gra była właśnie wciągająca i żeby chciano w nią grać. Także to jest na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę, jeśli mówimy o rozwoju gier. Potem pojawiały się już gry w przeglądarkach, ale można było też jeszcze grać po tak zwanym LANie. To było chyba tak, że właśnie te komputery musiały być niedaleko, to była jakaś taka sieć osiedlowa. Możesz coś powiedzieć na ten temat? Kojarzysz?
Myślę, że LANy to jest czas rozwoju kafejek internetowych i wówczas te komputery ustawione w jakimś jednym pomieszczeniu, sali, czy też w jakimś przestrzeni, połączone za pomocą po prostu kabli, łączyły się w taką sieć i można było grać w najróżniejsze typy gier dostępnych ówcześnie, bo były to i wyścigi, i strategie, i wszelkiego rodzaju początki jakichś tam gier RPG i tak dalej. Tak, LAN to jest taki jakby sposób na ominięcie tych strat w czasie przesyłu na większe odległości danych, gdzie oczywiście ograniczeniem była prędkość łącza i tak dalej, i tak dalej. LAN te ograniczenia jakby znosił do tej lokalnej sieci.
A to ciekawe, prawda? Bo internet umożliwia nam granie z kimś z drugiej półkuli, na przykład naszego świata, a w LANie graliśmy też przez internet, ale siedząc ramię w ramię. Trochę inne doświadczenie, mam wrażenie.
No tak, no ja na przykład już wspomniałem o tych grach tekstowych. Te gry tekstowe były super, ale i tak wydaje mi się, że lepsze były takie sesje, gdzie się te gry tekstowe odbywały po prostu z ludźmi, którzy siedzieli i tworzyli tą historię jakby na żywo. Jakby rozwinięciem tego oczywiście był internet i próbą. Natomiast później takie proste gry jak proste, no powiedzmy, jak Scrabble, czyli literówki nasze, jak gry karciane, jak szachy, warcaby przeniesione zostały również w gry online, znaczy można było grać po prostu z graczami już po drugiej stronie komputera. No to tak jakby kolejny etap tego rozwoju tych prostych gier, ale co było lepsze i co jest lepsze? No wydaje mi się, że partia szachów rozegrana na żywo zawsze będzie ciut lepsza niż ta rozegrana online. Natomiast to już jest kwestia tego, jak rozwijamy się, ile mamy czasu i jak chcemy spędzać swój czas ze znajomymi.
Oczywiście. I czy mamy kogoś, z kim możemy zagrać i czy ten ktoś jest bardzo dobry, czy może jesteśmy na tym samym poziomie?
To jest ta przewaga internetu. Wydaje mi się, że w każdej chwili, kiedy my mamy ochotę, naciskamy ten klawisz, wchodzimy sobie do jakiegoś pokoju gracza, czy też do jakiegoś serwera i tak dalej i po prostu zaczynamy rozgrywkę, nie umawiając się z nikim, nie czekając, czy ktoś ma czas i tak dalej. Natomiast całe piękno polega chyba na tym, żeby móc stworzyć taką sytuację, czy też taką okoliczność, żeby można było zagrać jednak na żywo. No ale tak jak wspomniałem, to jest kwestia już pewnych przemian społecznych, bo internet bez wątpienia wpłynął na takie zmiany społeczne również.
Tak jest. No niektóre gry, jeszcze cofając się, mają też taki element, czy taki mechanizm, że dobierają też pod kątem umiejętności tych graczy, jeśli już przeanalizowały nas. Jeśli rozegraliśmy już kilka partii, to ta gra zna nas na tyle, że dobiera nam gracza na tym samym poziomie. Tak jest na przykład w Hearthstone, który jest grą online'ową, ale do tych gier jeszcze dojdziemy, bo gry online generalnie chyba są takim gatunkiem, który dość dynamicznie się rozwija. To znaczy coraz łatwiej chyba stworzyć taką grę. Czy ta wielka rewolucja już za nami, czy może jeszcze czeka nas coś, co nas zaskoczy?
Jeżeli chcielibyśmy analizować, jak wygląda obecnie rynek, biorąc pod uwagę jedynie dane z zeszłego roku, no to możemy sobie tak pokrótce zobrazować. Rynek wyceniany na około 140 miliardów dolarów. Porównywalnie budżet naszego kraju przewidywał podobny dochód na rok 2022. 50% tego rynku, tej ogromnej kwoty, stanowią gry tworzone na mobilne urządzenia. Reszta tortu jakby jest podzielona pomiędzy gry stacjonarne, konsolowe, wszelkiego rodzaju gry MMO, czyli ten gatunek online'owy, który jest taki bardzo popularny, czyli Massively Multiplayer Online Games, i ten rynek jakby stanowi o takim motorze, jakby w którą stronę w ogóle idą technologie, ponieważ łączenie się online i tak dalej stało się przez ostatnie lata w związku z różnymi sytuacjami na świecie jeszcze bardziej popularne. Ludzie, którzy po prostu nie mieli możliwości spotykania się, musieli jakoś się komunikować. Ta technologia już była gotowa na to. No i też oczywiście rozwój branży gier online nowych przy okazji, również wzrosty zostały bez wątpienia odnotowane. Można powiedzieć, analizując to, że skoro tak ogromne są przychody z tego rynku i które tak naprawdę przewidywane przychody przez najbliższe 10 lat mają wzrastać, natomiast tutaj ten rynek jest w tym momencie dosyć intensywnie modelowany. Wydaje mi się, że będą pewne tąpnięcia, ponieważ są i bańki takie powiedzmy spekulacyjne, różnego rodzaju próby technologiczne, wirtualna rzeczywistość, metaverse i tak dalej. Myślę, że nie wszystko wypali. Są to ogromne nakłady gdzieś tam robione inwestycyjne i myślę, że będą tąpnięcia i już to tam gdzieś tam widać, że nie wszystkie akcje wszystkich twórców, studiów i tak dalej idą tylko w górę. Następuje taka konsolidacja, czyli największe studia typu typu Microsoft, czy też producenci wykupują, no potencjalnie też olbrzymie studia jak Blizzard Entertainment został wykupiony przez Microsoft, czy też Bungie, który twórca gry Halo. To są duże studia z ogromnymi potencjałami i z budżetami, więc ta konsolidacja powoduje, że coraz trudniej będzie po prostu jakby przebić tą barierę wejścia w rynek gier AAA, czyli tych najbardziej premium, tych najbardziej drogich gier. Myślę, że to jest podobna sytuacja jak z filmami. Mamy taką analogiczną sytuację, ten rynek gier online i w ogóle rynek gier rozwija się dynamicznie od lat 80. tak naprawdę, kiedy ta technologia to umożliwiła, do teraz. Kino rozwijało się od lat 20., czyli miało przewagę co najmniej 60 lat. No i te filmy rzeczywiście rozrosły się w Hollywood do takich rozmiarów budżetowych, które no powalały na kolana. Natomiast w ciągu 30 lat rozwoju branży gier wideo widać, że gry tak samo potrafiły osiągać ogromne budżety. Nasz rodzimy Wiedźmin od studia CD Projekt Red no, dysponował budżetem ponad 100 milionów dolarów, więc można sobie wyobrazić, jak się tworzy taką grę, ile trzeba poświęcić na to zasobu i że to nie jest zabawa, tylko to już jest poważny projekt, który może wznieść kogoś na wyżyny, ale równie dobrze może pogrzebać. W związku z tym powstaje masa projektów drobniejszych, zwłaszcza właśnie dlatego ten rynek 50% udziału to jest rynek mobilny, gdzie tworzenie gry to jest często budżet rzędu 100-200 tysięcy dolarów. Czasem można stworzyć nawet tańszą grę, która odniesie ogromny sukces. Widzę na przykład Minecraft, który wydaje się uproszczoną wersją, jeżeli chodzi o grafikę gry sieciowej, który odniósł ogromny sukces i przez ostatnie 10 lat no, chyba królował. Oczywiście w międzyczasie powstawały inne gry, które naśladowały ten, powiedzmy, sposób tworzenia, czyli uproszczając pewne elementy gry, wprowadzając innowacje w mechanice, tworzy się nowa grupa docelowa, no i rozszerza się rynek o mikropłatności, o dodatkowe opcje i tak dalej. Są wiele modeli, jakby gry online wprowadzają, czy też gry internetowe. Jest to tak nieskończenie szeroki temat, że możemy go jedynie tylko i chyba wyłącznie napocząć.
Oj tak, tych gier online'owych no, jest właśnie tyle, ale może o rodzajach krótko, no bo to mogą być gry bardzo proste, takie jak jakieś właśnie szachy, warcaby, to mogą być gry typu Worms Armageddon na przykład, znane pewnie niektórym słuchaczom, gdzie tam wszystko dzieje się w takiej grafice dwuwymiarowej raczej, ale mogą to być też bardzo rozległe światy, które eksplorujemy razem z setkami, tysiącami innych osób w tym samym czasie. Także tych rodzajów jest też mnóstwo.
Tak, no ja mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, w którym momencie te gry online'owe na mnie zrobiły chyba największe wrażenie, czy takie jakby przykuły moją największą uwagę, to chyba było w momencie, kiedy internet już na tyle przyspieszył, bo trzeba powiedzieć, że łącza modemowe były za mało efektywne, żeby można było zagrać w jakąś grę wymagającą animacji. Te łącza musiały być nieco szybsze i dopiero wówczas, kiedy w Polsce umożliwiło to telekomunikacja chyba za pomocą Neostrady. To chyba była pierwsza taka usługa, która umożliwiała stałe łącze i rzeczywiście ta prędkość internetu. Wówczas pamiętam, że była gra Call of Duty 2 na PC-tach, czyli taka strzelanka z perspektywy pierwszej osoby. Gra, która wykorzystywała już, no powiedzmy, możliwości graficzne i mechanikę na takim naprawdę wysokim poziomie. I wtedy można było rywalizować z graczami, drużynami z całego świata. No i to dla mnie przynajmniej to było coś, to był taki game changer, taka gra, która dała właściwie pokaz tej technologii gry online, jak łatwo, jak można sobie tutaj stworzyć taką przestrzeń do gry i rywalizacji. Oczywiście wszystkie gry sportowe, jak nie pierwsze części FIFA, ale kolejne części FIFA, również granie w sieci, czyli FIFA, moim zdaniem, połączenie najpopularniejszego sportu na świecie z najpopularniejszą rozrywką na świecie, czyli z grami, dało no olbrzymi efekt. Wszyscy chyba na świecie kojarzą FIFA właśnie z gry, a nie wszyscy z tego, że to jest organizacja piłkarska. Zresztą no to w przyszłym roku, znaczy w tym roku właściwie od nowej edycji ma się zmienić, ponieważ Electronic Arts zerwało kontrakt z FIFA, no ale to już jest osobna historia. Teraz już marka będzie się nazywać Electronic Arts Sport czy EA Sports. No i myślę, że to też jest taki syndrom czasów, że gry przerosły już swoje jakby podwaliny. Tworzą się nowe zupełnie zasady, nowe podwaliny pod nowe rozgrywki. Kto wie, czy w przyszłości ludzie nie będą grali właśnie online na piłce nożnej, a nie na mistrzostwach świata gdzieś tam w dalekich zakątkach świata. Ale no, to już jest też taki zupełnie inny temat. Zwłaszcza związany być może z tym, że są po prostu rynki, które są bardzo chłonne, jeżeli chodzi o tak zwany e-gaming, e-rywalizację. Jest to na przykład rynek koreański, który posiada olbrzymie zasoby, jeżeli chodzi o sponsoring drużyn, które rywalizują w różnego rodzaju typach rozgrywek, gier online'owych. Tworzy się profesjonalne teamy, które trenują ze sobą, rozwijają się, mają masę sponsorów. Oglądalności są na poziomie naprawdę przybliżonym do olimpiady takiej sportowej, więc to są miliardy oglądalności wyświetleń w ciągu tam krótkiego czasu, więc to są ogromne rynki. No i to w związku z tym kształtuje jakby kierunek rozwoju. Natomiast tak jak wspomniałem, myślę, że takim game changerem to były właśnie lata 2000, przyspieszenie internetu, no tutaj przynajmniej na tych szerokościach geograficznych w Polsce, ukazanie się tych gier w tej perspektywie możliwości grania płynnego z innym graczem, i to były gry, które były naprawdę graficznie zaprojektowane już w sposób taki, które no, nie odbiegają aż tak bardzo już od tego wyobrażenia o grze, którą mamy teraz.
No właśnie, chyba ciężko będzie nam się trochę cofnąć. Te wszystkie zjawiska, o których mówiłeś, mają na to wpływ, że jesteśmy w momencie, w którym nie ma już odwrotu i trzeba przejść naprzód, jeśli chodzi o rozwój gier. Po pierwsze ten e-sport, który padł przed chwilą, te olbrzymie środki i nakłady finansowe, to, że te gry przerastają swoje pierwowzory, czy właśnie jakieś rzeczy, z których się wywodzą, no chyba będzie tylko więcej, szybciej, mocniej, jeśli chodzi o gry?
Ktoś niedawno chyba słodko-gorzko powiedział o branży gier wideo, że jesteśmy skazani na rozwój. I to tak zabrzmiało nieco optymistycznie, ale tak naprawdę co ten rozwój oznacza? No, myślę, że kolejne etapy będą przykuwać coraz więcej ludzi do urządzeń, które będą podłączone online. Będą to najróżniejsze urządzenia, tak naprawdę zaczynając od tych telefonów, które towarzyszą nam na co dzień, poprzez różnego rodzaju zaawansowane symulatory, które będą naśladowały niemalże takie doznania z prawdziwego życia. Wszystkie technologie, które tak naprawdę są najważniejsze dla rozwoju jakby społecznej i komercjalizacji społecznej, są związane z internetem i również poniekąd z grami. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, gry zawsze moim zdaniem były pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym i w tym przypadku tych nowych technologii wydaje mi się, że kolejne usługi, które są podawane nam dzięki internetowi, będą miały gdzieś tam początki testowania właśnie dzięki tym grom, które wykorzystują ogromne ilości danych, przesyłu między ludźmi, wykorzystują kreatywność twórców, a później to jest przekładane na jakieś proste usługi, które wydają się nam już codziennością, jak na przykład Uber, czy też dostarczanie jedzenia. To jest wszystkie te technologie wzięły początek gdzieś właśnie na serwerach związanych z grami.
Proszę bardzo, gry są bliżej nas niż myślimy. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie gramy, to w pewien sposób gdzieś tam blisko gier jesteśmy. Olbrzymi świat, bardzo dużo wątków i na pewno będziemy do tego świata jeszcze wracać. Nawet nie liznęliśmy tych dużych tytułów jak World of Warcraft, League of Legends czy Among Us, ale to jest temat jeszcze rozwlekły i rozległy na kolejne nasze spotkania. Piotr Domagała z Gdyńskiego Joysticka, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również za rozmowę.
Audycja Złapane w sieci powróci za tydzień. Po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk będziemy rozmawiać o klimatycznej bazie wiedzy. Dowiemy się, czym jest, o co chodzi, czy można ją współtworzyć? Być może tak. Proszę nas słuchać. Filip Jędruch odmeldowuje się już w tym momencie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Złapane w sieci.